czym były zapusty, czy też karnawał w wierzeniach dawnych Słowian i jak się nazywały?
Aby tutaj oddać wagę tego święta i charakter, musimy zaznaczyć na początku, że to, o czym będziemy mówili, czyli o zapustach, które występują pod innymi nazwami, takimi na przykład jak śledzik, podkoziołek, mięso pusty, również zapusty, tutaj zaznaczam, jest duża różnica. Będziemy się opierać na kalendarzu chrześcijańskim, kalendarzu obecnie obowiązującym katolickim, aby wyznaczyć pewnego rodzaju daty. Natomiast jeżeli chodzi o sam czas dla nas, dla rodzimowierców, jest to czas tak naprawdę od początku przesilenia zimowego. Przesilenie zimowe, Boże Narodzenie, Szczodre Gody trwa przez 13 dni od momentu przesilenia zimowego. Gdy kończy się ten okres, generalnie przypada mniej więcej na święto Trzech Króli. U nas jest to święto, przynajmniej przez część naszej społeczności uważane, święto Trzech Rodzanic, czyli takich, moglibyśmy tutaj powiedzieć trochę umniejszając, boginek, bogiń, odpowiadający za przędzenie ludzkiego losu, które pojawiają się przede wszystkim na początku naszego życia, podczas właśnie rytuału rodzanic, kiedy to te trzy przątki snują cienką, niewidzialną nić dla danego człowieka, która to będzie świadczyła o tym, jaka będzie dola, jakie będzie życie danej osoby. W tym momencie uważamy, że zaczynają się, no i tu już mamy teraz tą nazwę zapusty. Zapusty, które trwają, no i teraz pytanie do kiedy. Zapusty i ten okres jest uważany przez nas jako taki okres pusty, okres uśpienia, okres zimy, w którym to odpoczywamy, w którym to przyroda śpi. Jest to ten okres zakończenia wcześniejszego cyklu, taki moment przed narodzinami. Ważną datą w tym okresie jest 2 lutego, przez nas uważany za święto welesowe. W kościele katolickim jest to święto Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy to, i tutaj znowu część rodzimowierców uważa, że zaczyna się okres takiego środka zimy, takiego troszeczkę przedwiośnia, czasu, kiedy pokazuje się Dziewanna, czyli najmłodsza postać bogini Mokosz, też oczywiście uważana tylko przez część rodzimowierców, że tak tutaj rozróżniamy boginię Mokosz, dzieląc ją na trzy części. Proszę Państwa, no i ten okres będzie trwał, tu bym postawił trzy kropki, bo generalnie kolejnym dużym świętem będą Jaregody, czyli święto odpowiadające chrześcijańskiej Wielkanocy, czyli święto reaktywacji przyrody, narodzenia się nowego życia.
A skąd wynika ta różnica w nazewnictwie?
Przede wszystkim z regionalizacji, ale również tutaj ta główna nazwa jak zapusty i mięso pusty, nie dla każdego jest to jasne, dzieli te święto jakby na dwie główne części. Zapusty jest to cały okres, tutaj stosując nomenklaturę chrześcijańską, czyli od Trzech Króli aż do okresu postnego, czyli tutaj byśmy powiedzieli do Środy Popielcowej. Natomiast mięsopust, warto zauważyć, że tutaj według naszej tradycji jest to moment ostatnich trzech dni przed Środą Popielcową. Jest to moment, w którym spożywamy, dojadamy, popuszczamy bardzo mocno pasa, aby zakończyć ten cały okres karnawału, okres zabawy i przygotować się na ten moment już bezmięsny. Tu oczywiście mówimy o tej tradycji chrześcijańskiej. Tutaj bardzo mocno się miesza tradycja chrześcijańska z wierzeniami pogańskimi. Ten okres odpowiada generalnie za chaos. Uważamy, że jest to okres mroku, okres ciemności. W tym czasie króluje nam Bóg Weles, króluje nam Marzanna. Jest to ciemna pora roku. Nazwą tego święta również jest karnawał. Karnawał jest to słowo pochodzenia rzymskiego. Karnawalis oznacza wóz, który wiezie okręt. Podczas karnawału, dokładnie w tym samym okresie w Rzymie, odbywały się całe igrzyska, całe zabawy ku czci Dionizosa i Izydy. Ten wóz był pięknie przystrojony, oddający cześć wspomnianym wcześniej bóstwom. Tutaj warto zauważyć, że postać Dionizosa jest według dawnej mitologii po pewnego rodzaju przygodach rozczłonkowywana, zabijana, niszczona, co będzie nam korespondowało z postacią naszego księcia zapustnego, czy też właśnie Combra, który też jest rozczłonkowany, co będzie wskazywało nam właśnie na pewną postać bliżej nieokreślonego bóstwa, która jest tutaj bóstwem męskim, ale tak samo jak właśnie Marzanna. W późniejszym okresie jest rozczłonkowany i w pewien sposób ma, oczywiście w przenośni, ma użyźnić daną ziemię, dać jej siłę, dać jej energię. Samo święto też odnosi się do ludzi młodych, ma jakby zjednywać tą społeczność, zapoznawać ze sobą i wiele obrzędów i rytuałów, o których sobie powiemy, ma właśnie za zadanie skłonić tą młodzież do zamąż pójścia lub ukarać ją za to, że jeszcze tego nie uczyniła, będąc już w sile wieku i możliwościach.
A jakie to są obrzędy? Czy obecnie praktykuje się któryś z tych obrzędów?
Warto zauważyć, że nasz karnawał to są bale maskowe, zabawy, imprezy przeznaczone generalnie dla ludzi młodych, ale też i starsze osoby jak najbardziej odnajdują się w tym. Generalnie w dzisiejszych czasach nie rozróżniamy tego wieku. Zabawy są tradycyjne, z naszego punktu widzenia dosyć osobliwe. Oczywiście we wszystkich nich można używać masek w zależności od regionu, ale tu można sobie na przykład przytoczyć taką tradycję, gdzie spotykały się trzy pokolenia kobiet. Mianowicie były one nazywane hulankami, wkupem do bab lub jarmarkiem. Te trzy rodzaje zabaw kobiecych miały za zadanie przysposobić młode kobiety do społeczności już tych kobiet zamężnych. No i hulanki były dla kobiet zamężnych, zwykle odbywały się w gospodzie. Co ciekawe, często też przy zgaszonym świetle. Wtedy to kobiety po prostu imprezowały w swoim własnym gronie bez mężczyzn. Drugi rodzaj był to wkup do bab. Było to wprowadzenie młodych mężatek do właśnie grona statecznych. No i to one musiały tutaj wkupić się w łaski starszych, przynosząc to poczęstunek. Trzecią formą był tak zwany jarmark, targ. Było to kojarzenie młodych par i tutaj mamy właśnie ten element socjalizacji, ten element społeczny, gdzie tą młodzież mamy ze sobą spotkać. Oni mieli ze sobą się zapoznać, no miało to generalnie prowadzić do późniejszego ślubu. Kloc drzewa, proszę Państwa, też przewija się w całej naszej tutaj szerokości geograficznej słowiańskiej. Przygotowywano kloc, do którego przywiązywano młodych chłopców i młode dziewczęta, tych, którzy jeszcze nie są zaślubieni. Miała być to dla nich kara właśnie za to, że nie są jeszcze w tym stanie wspólnotowym. Chłopcy byli przyodziani w grochowiny, przyczepieni do wielkiej bali, no i to miała być dla nich taka kara, ciągnięcie tego bala do karczmy. W karczmie byli uwalniani, oczywiście były jeszcze oprócz tego stosowane inne zabiegi, zabiegi tradycyjne, zabiegi byśmy mogli nazwać magiczne, a starzy natomiast, czyli osoby tworzące już rodzinę, skakali przez ten kloc i tutaj miała być na dobrą wróżbę, na prowodzenie i tak kobiety skakały na to, aby len rósł wysoko, mężczyźni z kolei skakali na to, aby owies obrodził.
Czym charakteryzował się ten czas?
Ten czas, tak jak dzisiaj, charakteryzował się dobrą zabawą, rozpasaniem, jedzeniem, generalnie byśmy powiedzieli imprezą, jednakże genetyka tego okresu zakładała tutaj tak zwane zdziczenie obyczajów, odwrócenie tej obyczajowości, czyli biedny stawał się bogatym, chłop stawał się panem, szlachcic przebierał się za cygana i odwrotnie, więc było takie naruszenie tabu, co dodatkowo oczywiście podkręcał element i możliwość noszenia masek. Masek, które miały przede wszystkim odstraszać. I tu mówimy o tym elemencie pogańskim, bardzo mocno jeszcze przedchrześcijańskim. Pamiętajmy, że okres zimy był okresem strasznym, okresem ciężkim. Byliśmy uzależnieni od tego, co zebraliśmy, czy zapasy się nie zepsuły, czy tego mrozu nie będzie za dużo, czy po prostu przeżyjemy. No i też dzień był bardzo krótki, było dużo tego mroku, więc różne przemożne istoty na pewno gdzieś czaiły się i czyhały. Więc te maski, generalnie jak maski w kulturze słowiańskiej, nie tylko miały za zadanie odstraszać pewnego rodzaju złą energię, złe istoty, ale tutaj powiedzieliśmy o tym, że jest zamiana ról społecznych, odwrócenie. Maski też służyły do tego, aby wcielać się w pewnego rodzaju istoty. I tutaj w naszej kulturze przede wszystkim były używane podczas obrzędu dziadów czy rytuałów jako maski ochronne. Były też używane i są używane jako element wcielania się w daną istotę, czy to zwierzęcą, aby nabrać jej siły i energii, bądź ewentualnie elementów duchowych, lub też w Boga, czy istotę, którą ta maska miała symbolizować. Podczas tego święta zachowywano się bardzo głośno, hulaszczo, dochodziło często do awantur i bijatyk, ale to wiązało się z naszym tutaj wspominanym świętem. Oczywiście robiły to osoby młode, które były podjudzane przez starszych, aby wyklarowywały się stosunki między osobami. Oczywiście chodziło też o zaimponowanie kobietom. Maskaradę, przebieranie się za różnego rodzaju postacie, odwiedzano się. No i tutaj mamy tradycje kuligów w tym czasie. Oczywiście wielcy panowie i szlachcice jeździli od dworów do dworów, generalnie objadając każde miejsce i zmieniając po prostu dwór, bawiąc się hulaszczo. Generalnie po najeździe takiego kuligu nie zostawało już nic do jedzenia, no i trzeba było zaciskać pasa do wiosny. Jeśli chodzi o ludność, pospólstwo tak zwane, generalnie bawiono się w karczmach, bawiono się w jakimś specjalnie do tego przygotowanym miejscu we wsi. Generalnie takim miejscem właśnie była karczma. Tam jedzono pito, gorzałkę, to co było. Mówimy o kulturze, która przetrwała właśnie w szczególności tych przysiłkach, też tej kulturze ludowej.
Czy okres ten kojarzy się również z orszakami kolędniczymi?
Tak, jak najbardziej, jednak tutaj troszeczkę w innej formie. Sam okres kolędowania dla nas, dla rodzimowierców, generalnie przyjmujemy, że jest to okres mniej więcej szczodre gody i po szczodrych godach, czyli sam początek stycznia. Jeżeli chodzi o okres zapustny, mamy tutaj bardziej takie orszaki, które generalnie niewiele różniły się wyglądem od tych orszaków kolędniczych, natomiast miały one bardziej znaczenie tutaj związane z późniejszą prokreacją, z przysposobieniem młodych i zapoznaniem się młodych ze sobą. W tym okresie ten orszak był prowadzony przez mężczyzn. Występowała w nim gwiazda, występował w nich tur, na pewno też turoń, bocian, gwiazda, która tutaj miała symbolizować oczywiście narodzone słońce. Ten orszak przyjmował w różnych miejscach różne formy. Od tak zwanego wodzenia niedźwiedzia, gdzie głównym elementem była osoba przebrana właśnie za niedźwiedzia. Przypominam, że niedźwiedź jest też symbolem chtonicznego boga Welesa, który jest głównym bogiem panującym oczywiście poza Marzanną. W tym okresie niedźwiedź, jego skóra też jest symbolem bogactwa, symbolem siły męstwa i w takim korowodzie tym niedźwiedziem trzeba było zatańczyć na dobrą wróżbę, na dobre powodzenie. Kolejnym takim elementem było na przykład wodzenie czy prowadzenie kurka, czyli moglibyśmy to nazwać beczki przybranej na kształt takiego właśnie kogucika. Przypominam, że u nas na Słowiańszczyźnie symbolem prokreacji, płodności jest przede wszystkim kogut, nie królik, tak jak to jest promowane w tej kulturze bardziej zachodniej. U nas kogut, który też ma tą siłę, budzi się o poranku, budzi się z życiem, budzi całą przestrzeń. Beczka była dosyć osobliwie przyozdobiona właśnie w postać takiego tutaj ptaka. Aby tutaj za bardzo nie opisywać, powiem tylko, że na samym dole w odpowiednim miejscu wisiały dwie cebule, symbolizujące właśnie element prokreacyjny. Można jeszcze się spotkać z elementem takiego też barwnego pochodu, gdzie mamy tutaj księcia zapustnego, który idzie z koniem i profesora, którym jest osioł. Osioł nazywany profesorem i tutaj jest właśnie ten element odwrócenia się ról, czyli mądra osoba jest uważana za niemądrą, szlachcic uważany jest za biedaka. Chodziło o to, żeby w tym momencie ta ludność też poczuła się taka wolna, wyzwolona. Też zwróćmy uwagę, że w tym okresie nie mamy żadnych większych katolickich świąt, więc nie jesteśmy zobligowani też do jakiegoś przygotowywania się do większego święta, większego kultu, oczywiście poza Matki Boskiej Gromnicznej, które też jest świętem pogańskim, wywodzącym się i przypadającym dokładnie na moment święta Welesa na 2 lutego. Na południu Słowiańszczyzny, natomiast w Bułgarii mamy postać kukiera, czyli tutaj już kozła, który ewidentnie koresponduje z naszym turoniem, który też jest i w orszaku, ale przede wszystkim w orszaku kolędniczym, jako symbol seksualności, symbol odrodzenia, symbol tych sił witalnych, które umierają, kiedy słońce umiera, ale też kiedy to słońce się rodzi, nabiera sił, na wiosnę się odradza. I proszę Państwa, ten kukier w takim barwnym pochodzie, dzisiaj, jak wpiszecie Państwo na YouTubie, zobaczycie, jakie piękne stroje, jak bardzo jest to dopracowane. Jest to kozioł z symbolem falicznym, bardzo ekspresyjnym, bo nawet kilkudziesięciocentymetrowy, którym idzie po środku miasta i odwiedza w założeniu osoby, które już wzięły ślub, ale jeszcze nie mają dzieci. Po to, żeby ich albo zganić i nakłonić ich do tego, aby te dzieci się pojawiły, albo ewentualnie dobrze im życzyć, błogosławić, aby te dzieci się pojawiły, jeżeli do tej pory z różnych przyczyn one nie pojawiły się. Ta postać kozła, która zawsze nawiązuje właśnie do elementów prokreacyjnych, tak samo występuje w naszej kulturze, ale zamiennie może być stosowana właśnie jako kogut, który w szczególności tutaj w Kaliskiem, jak tradycja przekazuje, był ustawiany też w karczmie, w miejscu, gdzie spotykała się młodzież, tutaj akurat mężczyźni.
Jak nazywają się główne święta, które obchodzi się podczas zapustów?
Zapusty, jak wspomniałem, zaczynają się świętem Trzech Króli, czyli dla nas świętem Rodzaniec. Później opieramy się w tej dzisiejszej nomenklaturze na świętach chrześcijańskich, czyli 2 lutego, jest to Matki Boskiej Gromnicznej, dla nas jest to święto Welesa. No i później warto wspomnieć, że mamy tutaj, dalej idąc kalendarzem chrześcijańskim, mamy 3 lutego, czyli święto świętego Błażeja. Tutaj mamy przeniesienie właśnie postaci samego Boga Welesa na postać świętego Błażeja. Została ona inkorporowana zwana i przemieniona w tego świętego. No i mamy potem 5 lutego, święto świętej Agaty. Dlaczego mówiąc o duchowości pogańskiej, o rodzimowierstwie, mówimy o tych elementach? A to dlatego, proszę Państwa, że nasze święta, nasza duchowość została, śmiało mogę powiedzieć, że w ponad 95% przejęta przez chrześcijaństwo, przez katolicyzm, inkorporowana, przerobiona do swojej praktyki. Święto Matki Boskiej Gromnicznej, środek zimy, czyli nominalnie święto Welesa, mówi o postaci, tutaj postaci kobiecej, która miałaby to w tym momencie iść boso przez świat w postaci takiej dziewczynki i co ciekawe, ma ona przy sobie mieć wilka i według tej legendy i tego podania, ten wilk chowa się pod jej suknią. Chowa się dlatego, że polują na niego ludzie. Po prostu w tamtych czasach zwalczano wilki jako szkodniki. Znowu tutaj przez część rodzimowierców ta postać Matki Boskiej jest uważana za dziewannę, która się już pojawia. Zauważmy, że 2 luty jest to święto środka zimy. U nas w Polsce, przynajmniej w dzisiejszych czasach, luty to jest sam środek zimy. Natomiast bardziej na południu i w latach wcześniejszych, jeszcze przedchrześcijański, klimat był zdecydowanie delikatniejszy, więc moglibyśmy go porównać na ten moment do celtyckiego święta mleka, czyli do pierwszych narodzin, pierwszego takiego przejawu poszukiwania wiosny. Czym jest sama Matka Boska, która tutaj jest nazywana Matką Boską Niedźwiedzią? Jest to po prostu bogini, jest to młoda dziewczyna, która ukrywa wilka, czyli tą taką siłę, moc, energię kobiecą pod swoją suknią. Oczywiście według tej pięknej legendy o Matce Boskiej i wilku, Matka Boska chroni wilka, zwodzi ludzi na manowce, mówiąc, że go nie ma i w ten sposób tego wilka ochrania i ten wilk ma już jej towarzyszyć podczas dalszej wędrówki, dalszego życia. Podczas święta też Matki Boskiej Gromnicznej święcone są świece. Na pewno wielu z Was, szczególnie starszych, pamięta, że w tym czasie chodzono do kościoła właśnie z zapalonymi zniczami, generalnie wcześniej rano i podpalano te świece. Jest to też pogańska tradycja, która to ma za zadanie właśnie uświęcić ten ogień, uświęcić ten element, gdyż gromnica była później używana przy śmierci, aby ta śmierć była lekką. Miała zabezpieczać przed uderzeniem pioruna w dom. Też wiązały się różnego rodzaju wróżby podczas tego święta, mianowicie jeżeli niosło się taką świecę i spadły 3 krople na rękę, to była dobra wróżba. Jeżeli taka świeca podczas przejścia do domu zgasła, to była zła wróżba, bo mówiła o śmierci danej osoby. Co ciekawe, okapcanie belki w domu, które właśnie robi się tą świecą, nie jest niczym innym jak tradycją pogańską. Przypomnę tylko, że krzyż jest jednym z najstarszych pogańskich symboli, symbolizujący miejsce, symbolizujący axis mundi, miejsce, w którym żyjemy. I też to okapcanie świecy było w naszej tradycji przedchrześcijańskiej, dzisiaj jest również kontynuowane. Też ta świeca miała chronić właśnie przed wspomnianym wilkiem, z racji tego, że tutaj Matka Boska już miałaby wziąć odpowiedzialność za to święto.
A co z Tłustym Czwartkiem? Jak go obchodzono i czy nazwa była taka sama jak obecnie?
Tłusty Czwartek jak najbardziej. Tutaj oczywiście znowu odnosimy się do kalendarza chrześcijańskiego. Tłusty Czwartek miał za zadanie, aby zjeść i wypić suto. Tak jak cały okres zapustny. Jednak dzisiaj Tłusty Czwartek kojarzy nam się raczej z poczęstunkiem na słodko, z różnego rodzaju ponczusiami i ciastami. Kiedyś jednak większą wartość miała sam element tłuszczu i te pączki nawet już zaczęły występować, raczej w środku miały słoninę. Były tutaj podawane różnego rodzaju łakocie w formie ciast, też coś na modłę szczodrogodowych szczodraków właśnie, czyli królowały tam mak, ale raczej poczęstunek był tłusty, był tutaj przygotowaniem też do tego okresu chudego, bo już za parę dni będziemy mieli okres mięsopustny, czyli ten okres, w którym mamy 3 ostatnie dni i tego mięska już później nie będziemy jedli. I tutaj warto zaznaczyć, że cały ten okres od szczodrych godów do końca zapustów, mięsopustów jest to okres, w którym nasi przodkowie są blisko z nami. Na szczodre gody przyprowadzamy i zapraszamy ich do domu, aby z nami biesiadowali, aby z nami byli, przebywali. Tak samo podczas karnawału, dlatego też ważne było, żeby gdzieś wychodząc uważać na to, gdyż ta granica między światami była dosyć cienka i można było natknąć się nie tylko na dobre istoty, ale i na złe, więc te maski miały nas chronić, tak jak przy większości świąt, kiedy używamy tych masek. Co ważne, no tutaj odniesiemy się do tej środy popielcowej, używając chrześcijańskiego kalendarza. Na koniec zapustów odprowadzaliśmy zmarłych na cmentarz, na miejsce ich bytowania w zaświaty. Odprowadzaliśmy ich właśnie niosąc jedzenie i spożywając na grobach naszych przodków, tak aby odeszli, aby z powrotem wrócili do zaświatów, aby mogli tam odpoczywać, wspierać nas z tamtego miejsca, ale też żeby przygotować miejsce i tą energię na wiosnę, która już tutaj zapasem powolutku będzie przez nas wyglądała, gdyż słońca już jest więcej niż na barani skok nawet. Dni będą coraz dłuższe, słońca coraz więcej i będziemy czuć powoli w nosie i na skórze tą wiosnę.